Drogie siostry, drodzy bracia, chwała Panu Bogu. To jest prawda i to jest wspaniale, że to zmartwychwstanie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ono gdzieś stanęło w pewnym momencie na drodze naszego życia. Ta Boża prawda oświeciła nasze serca i pozwoliła dzisiaj być przed obliczem naszego najwyższego, żywego, świętego Boga. Myślę, że każdy człowiek wierzący, który w swoim życiu był już na niejednym spotkaniu, na niejednym nabożeństwie, może stwierdzić jedną prawdę, że mimo tego, że tak wizualnie nabożeństwa odbywają się podobnie, śpiewamy podobne pieśni, powtarzamy ciągle to same święte Boże cudowne słowo, modlimy się, a jednak Bóg poprzez swoją łaskę, przez swoją moc i siłę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa za każdym razem to jakby coś nowego, coś większego, coś głębszego wlewa i wlewa do naszego serca. Będąc przed obliczem Bożym, możemy doświadczać moc i autorytet tego Bożego Świętego Słowa, które im więcej, im częściej do Niego sięgamy, im bardziej Go analizujemy, tym coraz mocniej i mocniej dowiadujemy się, jak jeszcze wiele nie zauważyliśmy potęgi Bożego błogosławieństwa, które znajduje się w tym mocnym, świętym, Bożym, niebiańskim Słowie. Chciałbym przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od mojej rodziny, od naszego zboru, którzy przekazywali dla was wszystkich na tym miejscu. Drodzy, zanim podzielę się Bożym Słowem tym, co chciałbym przy Bożej pomocy razem z wami dotknąć się pewnej myśli, pewnej nauki Bożego Słowa, dlatego że dostaję bardzo wiele pytań, tak bardzo krótko chciałbym powiedzieć na temat naszego ostatniego pobytu w Etiopii, dlatego żeby, jak już powiedziałem, ciągle mnie ze wszystkich stron pytacie, czy pytano, jak tam wygląda. Może tak bardzo krótko. Jaki jest cel i sens naszych pobytów w Etiopii, to już wiecie, swego czasu o tym mówiłem. Ale podzielę się tym, co teraz ostatnio przeżyliśmy, za co szczególnie jesteśmy wdzięczni Panu Bogu. A mianowicie doświadczyliśmy takiej Bożej łaski, takich Bożych otwartych drzwi do zwiastowania Ewangelii. Może takich kilka rzucę przykładów. Pierwszy to jest taka miejscowość Kisi. Jest to miejscowość, gdzie około 90 czy nawet ponad 90% mieszkańców to są ludzie związani z islamem, wyznający Allaha. Ja nie będę tutaj opowiadał. Myślę, że znamy takich ludzi, wiemy o nich bardzo wiele. W tej miejscowości wodę, którą, inaczej powiem, po raz pierwszy spotkaliśmy się z tak brudną i nieczystą wodą, trudno nazwać to nawet wodą, dlatego że nawet jak się dotknęło ją, to ona była jakaś taka tłusta, gęsta. W każdym razie z oświadczenia jednego z tych przywódców, władz tych samorządowych tej miejscowości usłyszeliśmy informację, że praktycznie około 100% osób w tej miejscowości ma zaburzenia żołądkowe, różnego rodzaju choroby skórne, inne powikłania z powodu takiej wody. Coś ciekawego, ci muzułmanie próbowali sobie zaradzić i kilkakrotnie starano się znaleźć jakąś inną wodę i to wszystko im się nie udawało. Tak się złożyło, że na prośbę tam miejscowego zboru, jest tam taki malutki zbór naszych braci i sióstr, no podjęliśmy poprzednim razem taką decyzję, że spróbujemy my, że tak powiem, przy Bożej pomocy zrobić coś z tą wodą. I zaczęto wodę szukać, kopać i przy pierwszym kopaniu na głębokości około 20 metrów pojawiła się woda, zresztą woda bardzo czysta, bardzo smaczna. I to spowodowało, że muzułmanie tak jakby stracili orientację w całej sytuacji. Efekt jest taki, że od tego momentu ten zbór może spokojnie, oficjalnie, publicznie robić nabożeństwa. Kiedy byliśmy na takim spotkaniu, w którym mieliśmy oficjalnie przekazać to ujęcie wody dla tego mieszkańca, chodziło nam przede wszystkim o ewangelizację, po raz pierwszy usłyszałem z ust człowieka muzułmanina w otwartych słowach, publicznie, przy wszystkich sąsiadach, mieszkańcach tej miejscowości, który zwrócił się do nas, abyśmy się modlili i prosili Pana Jezusa, aby Bóg ich błogosławił. To było dla nas takim szokiem. Człowiek muzułmanin, który nie uważa nikogo oprócz Allaha, naraz publicznie prosi o modlitwę, aby pomodlić się, żeby Bóg ich błogosławił. Było to nas takie naprawdę bardzo mocne przeżycie, takie doświadczenie Bożej łaski, Bożego pokoju, Bożego miłosierdzia. W innej miejscowości, to jest taka Łosi, gdzie też była zrobiona ujęcie wody, wyposażona szkoła w ławki, bo dzieci w tej szkole siedziały po prostu na ziemi lub na jakimś tam kamieniu, czy kawałek deski, którą gdzieś tam sobie podłożyły. I tak się odbywały zajęcia. Ta wioska też jest około 80% muzułmanów. Byliśmy zaskoczeni. Na placu szkolnym zostało przez nich przygotowane miejsce dla ewangelizacji. Postawione, porobione takie ławki dla niektórych gości, dla starszych. Zadaszenie takie, bo tam wiadomo słońce dość mocno piecze. I mogliśmy znowu w tym miejscu bardzo wiele mówić o Bogu, o Chrystusie, o Bożej miłości. Muzułmanie dziękowali chrześcijanom za wodę, za pomoc, prosili o modlitwę. Czas płynął, kiedy już kończono nawet to spotkanie nasze, proszono, aby jeszcze więcej śpiewać, jeszcze więcej mówić. I takim jeszcze dla mnie szczególnie takim przeżyciem było, kiedy tam jest, no tam było dość dużo dzieci, bo to było na terenie szkoły, do tej szkoły często około 500 dzieci. Było dość dużo tych dzieci, kiedy zauważyłem, że oni zaczynają przygotowywać posiłek. Ja akurat w takich sytuacjach zawsze szukam sobie jakieś zajęcie, żeby się usprawiedliwić, że nie muszę brać w tym udział. I zacząłem tymi dzieci uczyć kilku słów polskich. I przyszło mi tak na myśl, no czego nauczę? No i nauczyłem ich, Jezus mnie zbawia, Jezus jest Królem, Jezus jest Panem. Takie proste słowa. I byłem zaskoczony reakcją tych dzieci, kiedy te dzieci, tam ponad 100 dzieci szło, wracaliśmy już potem wszystkim do autobusu, do tego busa, który nas przywiózł, tam trzeba było przejść przez taką wioskę, przez taki las. Szły i całą drogę krzyczały, Jezus mnie zbawia. Kiedy weszliśmy tam w to miejsce, gdzie mieszkali sami muzułmanie, no przyznam się, że jako człowiek pomyślałem, no nie będziemy drażnić tych ludzi. Chciałem tych dzieci uspokoić, a te dzieci w dalszym ciągu krzyczały, Jezus mnie zbawia, Jezus mnie zbawia. I kiedy przetłumaczono tym dorosłym ludziom, co one wołają, co one mówią, spodziewałem się jakiejś reakcji, no takiej negatywnej. Wiadomo, to jest środowisko muzułmańskie. Wręcz przeciwnie, ludzie uśmiechnięci, zadowoleni, powtarzające. I takich przykładów, takiego Bożego działania, Bożych otwartych drzwi było więcej. W takim szpitalu, kiedyśmy zrobili tam remont, drugą część tego oddziału wewnętrznego i dziecinnego, też byliśmy zaskoczeni, bo zgodnie z prawem Etiopii na terenach budynków, miejsc urzędowych czy samorządowych nie wolno prowadzić żadnych spotkań typu chrześcijańskiego, typu religijnego, dlatego że tam non-stop z tego tytułu wybuchają różnego rodzaju zamieszki, dochodzi do przelewu krwi. A tym razem przygotowane miejsce przez szpital na to, abyśmy oficjalnie przekazali to, co zrobiliśmy z takim nabożeństwem, z ewangelizacją, gdzie byli obecnie władze tego miasta, tego regionu. I znowu byłem zaskoczony, kiedy prezydent miasta, który najpierw nie chciał być na tym spotkaniu, bo mówił do mnie, powiedział wprost, słuchaj, ja jak będę, to stracę pracę, bo przecież to wiesz, jak to u nas jest. Na podsumowanie tego wszystkiego, tego spotkania ewangelizacyjnego stoi, nie wiem, czy ktoś mu powiedział, czy czyta Biblię, w każdym razie dziękując, przywołał słowa z Biblii i mówi, że on zrozumiewa, że chyba dlatego możemy się spotkać, dlatego możemy razem spędzać czas, bo przecież w Biblii jest napisane, Etiopia podnieś ręce do góry, do Boga. I to byliśmy już zupełnie zaskoczeni, kiedy ten człowiek powołuje się na autorytet Biblii, gdzie większość personelu tego szpitala to są ludzie z islamu, a jednak w takich miejscach i on mówi o Bożej łasce, Bożym Chrystusie. Także może tak krótko, żeby nie wchodzić w szczegóły, przeżyliśmy potężną Bożą łaskę, za co jesteśmy bardzo wdzięczni dla naszego Boga. Spotkaliśmy się z nowymi ludźmi, z nowymi zborami, społecznościami, ludźmi, którzy szukają oblicza Boga, prostocie swego serca, jak umią, jak potrafią, służą Bogu, starają się żyć dla Bożej chwały. Na pewno jest wiele pracy, a myślę tak i w życiu każdego z nas indywidualnie, w życiu naszych zborów, społeczności. Tak samo i tam jest wiele pracy, wiele jest trudu, ale to, co tym razem zauważyliśmy, to tak określiliśmy, kiedy wracaliśmy, siedzieliśmy, lecieliśmy samolotem, że takie otwarte drzwi takiego zwiastowania oficjalnego, powoływania się na autorytet Biblii, na autorytet Jezusa Chrystusa, nawet w tym środowisku muzułmańskim, to przeżyliśmy po raz pierwszy. I za to jesteśmy wdzięczni dla naszego Boga, oddajemy Mu chwały i dziękujemy wszystkim tym, którzy czasami w modlitwach, czy często w modlitwach nas wspominali i prosili o to, aby Pan Bóg błogosławił też i ten kraj, w którym naprawdę jest bardzo, bardzo wiele potrzeb, szczególnie gdy się znajdzie w szpitalu, którego nie umie sobie wytłumaczyć, na 1 200 000 mieszkańców, jeden szpital, 4 lekarzy, 1 chirurg, 1 felczer, który jest ginekologiem i położnikiem i to jest wszystko. No, możemy sobie wyobrazić czasami też i bezradność, kiedy patrzymy na to, co tam się dzieje, na tych biednych, chorych ludzi, jak powinniśmy być wdzięczni dla naszego Boga, że żyjemy naprawdę w zupełnie, zupełnie innych uwarunkowaniach, w zupełnie innej sytuacji. Możemy cieszyć, radować się, wspólnie żyć dla naszego Boga. Mimo tego, że czasami nam się wydaje, że jest bardzo ciężko, bardzo trudno, z czegoś jesteśmy niezadowoleni. Ja powiedziałem u nas w zborze, powtórzę też i u was, jak się nie obrazicie, ale uważam po tych moich wizytach, wiem, że to nie oglądałem najgorsze miejsca na tej ziemi, ale to, co tam zobaczyłem, to powiedziałem, że ktokolwiek z nas, czy ja, na cokolwiek byśmy narzekali, to musimy mieć świadomość, że po prostu grzeszymy przed obliczem naszego najwyższego Boga. Patrząc na to, jak w ich warunkach, w jakich sytuacjach żyją inni ludzie na tej ziemi. Może to tyle takich krótkich informacji, może jakieś będzie okazja, to mogę pokazać trochę slajdów, zdjęć z tego naszego pobytu, ale myślę, że to chyba na tyle wystarczy, wychodząc naprzeciwko pytaniom, które ciągle dostaję. Drodzy, chciałbym wrócić do Bożego Świętego Słowa. Ostatnio, przyznam się, gdzieś tak otworzyłem pewne miejsce Pisma Świętego, z którym ja częściowo dzieliłem się nasz czwartek na nabożeństwie, które gdzieś bardzo głęboko przemówiło i zatrzymało mnie w moich rozmyślaniach, rozważaniach na temat tej Bożej potężnej miłości i Bożego planu, który jest skierowany do człowieka, do ludzi. Może otworzymy sobie 5 Księgę Mojżeszową i przeczytam 7 rozdział, 6 werset. 6 werset 7 rozdziału 5 Księgi Mojżesza, gdzie Bóg mówi do narodu izraelskiego bardzo ciekawe stwierdzenie. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego, Ciebie wybrał Pan Bóg Twój pośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. To miejsce Pisma Świętego, ono mówi o takich dwóch rzeczywistych prawdach. Pierwsze słowa tego wersetu mówią o Bożym dokonaniu i Bożej przemiany, którą Bóg dokonał w narodzie izraelskim. Naród, który został wybrany i powołany przez Boga, poprzez swoją osobistą społeczność z Bogiem, poprzez chodzenie zgodnie z Bożym prawdą, poprzez służenie i wykonywanie tych praw, które Bóg zalecił, stał się oczyszczonym, uświęconym i Bóg nazywa go: Ty jesteś świętym narodem. To jest Boże działanie, które Bóg wykonał w sercu tych ludzi. I drugie, co bardzo głęboko chyba przemawia do naszego serca, że Bóg pragnie, aby ci ludzie, którzy korzystają z Jego błogosławieństwa, którzy korzystają z Jego łaski, którzy mają możliwość rozmawiania z Nim, mają możliwość mieć tą osobistą społeczność z Nim, aby pamiętali, że oni są wyłączną własnością żywego, świętego Boga. Kiedy popatrzymy na Bożą prawdę, to zauważymy, że ta prawda tego Starego Testamentu, ona tak bardzo wspaniale wpisuje się w tą myśl ułaskawienia i Bożego pokoju w Jezusie Chrystusie w Nowym Testamencie. Kiedy sięgniemy na moment do momentu, kiedy Żydzi byli w niewoli w Egipcie i kiedy Pan Bóg wyciągnął swoją dłoń, postanowił, aby wyprowadził ten naród z ziemi egipskiej. Ja myślę, że my dokładnie znamy opis tych wydarzeń, wszystko, co się tam wydarzyło, jak wiele trzeba było przejść pewnych trudności, prób, które wydawały się, że jest to niemożliwe, nierealne, aby Faraon wypuścił naród ziemi egipskiej. My wiemy i znamy dokładnie opis tego momentu, kiedy Bóg postanowił, ustanowił tą paschę, ustanowił ten moment, kiedy przelana krew z baranka, ona miała być, nią miały być pokropione od drzwi mieszkań, domów, w których mieszkali Żydzi. I to było gwarancją, że ta ostatnia plaga, która dotknęła Egiptu, ona będzie plagą, która nie dotknie Żydów, dlatego że tam była krew baranka, który został złożony przed obliczem najwyższego, żywego, świętego Boga. Kiedy sięgniemy do Nowego Testamentu, Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian przekazuje nam pewną prawdę i tak jakby nawiązuje do tamtych wydarzeń, tak jakby nawiązuje do tego wydarzenia starotestamentowego, a mianowicie pierwszy list męża Bożego apostoła Pawła do Koryntian, 5:7. Słowo Boże mówi tak: usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynieniem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Jezus Chrystus. Proszę zwrócić uwagę, mąż Boży, apostoł Paweł, tak jakby nawiązuje do Starego Testamentu, pokazuje na tamtego baranka, którego została przelana krew, i mówi na coś większego, mówi, ale na naszą Wielkanoc, na naszą Paschę, jako baranek został ofiarowany nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Jeżeli Bóg powiedział do narodu izraelskiego, że jesteś moją wyłączną własnością, to kiedy sięgamy do Bożych obietnic nowotestamentowych, o tym Bożym działaniu, Bożej łaski, Bożej potęgi, musimy zauważyć, że skoro w tym tą nową tym barankiem nowotestamentowym, który został ofiarowany, na tą Paschę był złożony sam Pan Jezus Chrystus, to myślę, że od razu nam się nasuwa, czego Bóg oczekuje od nas. Jeżeli naród izraelski miał być wyłączną własnością Boga, to myślę, że ta ofiara Jezusa Chrystusa, ta miłość Boga, która została przekazana w Nowym Testamencie, ona nam wyraźnie wskazuje, że Bóg, ukazując dla ciebie i dla mnie swoją łaskę, że przekazując moc zbawienia, pokoju, ułaskawienia, wypełniając siłą i mocą świętego Bożego Ducha, i też pragnie, oczekuje, abyśmy byli wyłączną własnością naszego żywego, świętego Boga. Myślę, że gdybyśmy czekali, czytali Stary Testament, zauważymy, że kiedy Bóg mówił o swojej miłości do narodu izraelskiego, to powtarzał, że on jest zazdrosny. On nie pozwala sobie, aby naród izraelski, który stał się jego własnością, stawał się też własnością lub próbował dzielić tą własność z kimś innym. Stąd słowo wyłącznie wskazuje, że tylko i wyłącznie należy do żywego Boga. Ja myślę, że stąd wywodzi się to prawo miłości do Boga, które jest zapisane jako Boże przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca, z całej myśli, z całej duszy, z całej siły. Czyli wszystko, co jest we mnie, wszystko, co żyje we mnie, ono ma służyć żywemu Bogu. Ono ma należeć do żywego, świętego Boga. Stąd apostoł Paweł mówi tak bardzo wyraźnie, aby duch, dusza i ciało było beznagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego, że należę do mego Boga. Dlatego, że Bóg oczekuje ode mnie, abym był Jego wyłączną własnością. Możemy zauważyć, że ta wyłączna własność należąca do Boga, ona nie dotyka tylko sfery, nazwijmy tej duchowej, ale ona dotyka całego naszego życia. Proszę zwrócić uwagę, że w Starym i w Nowym Testamencie było dokładnie to samo prawo dotyczące na przykład zawierania związków małżeńskich. W Starym Testamencie było powiedziane, powiedziane bardzo wyraźnie, że nie weźmie za żonę dla syna swego nikogo spoza narodu izraelskiego. W Nowym Testamencie Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie, jednoznacznie, możesz wyjść za mąż za kogo chcesz, byleby w Panu. Jedno i drugie przekazanie kieruje, że ten współmałżonek, ta rodzina, ona musi być budowana na fundamencie tego prawa, że należę wyłącznie do mego żywego Boga. W Starym Testamencie Pan Bóg bardzo wyraźnie tłumaczy, dlaczego przekazał takie prawo. Pokazuje, mówi, abyś czasami nie był odprowadzony i skłoniony do tego, aby służył innym Bogom. Możemy, sięgając do Bożego Świętego Słowa, zauważyć, że w Starym i Nowym Testamencie Bóg ma ochronę, opiekę nad naszym zdrowiem. Na przykład jeżeli chodzi o spożywanie pokarmów. W Starym Testamencie Bóg bardzo wyraźnie pokazał, co wolno i co nie wolno Żydom spożywać. W Nowym Testamencie Bóg sięga jeszcze głębiej, albowiem daje nam przywilej, że nasza modlitwa przed pokarmem, ona uświęca ten pokarm i on staje się dla nas korzystny, budujący nasze ciało, abyśmy mogli w dalszym ciągu służyć dla naszego żywego, świętego Boga. Możemy zauważyć, jak bardzo jednoznacznie Bóg pragnie, abyśmy byli oddzielonymi od rzeczy tych, które się nie podoba żywemu Bogu. W Starym Testamencie jest Boże wyraźne prawo, aby nie wdrażać się w zwyczaje tego świata. W Nowym Testamencie Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami wynikającą z tego świata. Słowo Boże nas wszystkich jednoznacznie prowadzi w tym kierunku Bożego oczekiwania. Bóg ukochał, umiłował człowieka tak dalece, że posłał swojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oddał Go za nas. Możemy mówić bardzo wiele o Jezusie Chrystusie i myślę, że każdy z nas bardzo chętnie sięga do tych praw dotyczących i zawartych w działaniu naszego Pana i Zbawiciela i dotykających naszych serc. Możemy bardzo wiele podkreślać o tym, jak Bóg pragnie, abyśmy bez reszty mogli żyć dla Niego. Jak Bóg uczynił bardzo wiele, aby nasze serce zostały wyposażone Jego pokojem. Tak bardzo chyba nie ma na tym miejscu człowieka, który by nie pragnął tej działalności, mocy, siły, Bożego obcowania, Bożego przebywania z nami poprzez moc i siłę świętego Bożego Ducha. Ale proszę zwrócić uwagę, że celem działania, posłania tych wspaniałych, potężnych obietnic Bożych, apostoł Piotr bardzo wspaniale pisze, i myślę, że Bóg w tych słowach przekazuje nam swój cel, dlaczego tak bardzo chętnie wyposaża, przenika i obdarowuje ludzi swoją łaską, swoją mocą i tymi największymi Bożymi obietnicami. A mianowicie drugi list Piotra, pierwszy rozdział i od trzeciego wersetu. Słowo Boże mówi tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Proszę zwrócić uwagę, jak apostoł Piotr bardzo jednoznacznie podkreśla Boże działanie. Bóg pragnąc, abym był wyłączną własnością Jego, ze swojej strony wyposaża mnie w to wszystko, co jest potrzebne, aby Jego Boża natura zamieszkała w moim sercu. Aby Jego łaska Ducha Świętego, ona przenikała i ożywiała Jego wnętrza. Kiedy mówimy o Duchu Świętym, o działaniu Ducha Świętego, mimowoli bardzo szybko, tak jakby biegniemy do tego działania, które jest widoczne i słyszalne. Bardzo szybko mówimy o potrzebie modlitwy w obcym językach, mówimy o potrzebie proroctwa, widzenia, cudów, działania Bożej mocy i to jest wpisane w tą pełnię Bożego działania, ale to nie jest cel najważniejszy, ten, który Bóg chce uczynić poprzez wylanie mocy świętego Bożego Ducha. Bóg pragnie, aby w Twoim i w moim sercu właśnie dzięki kierownictwu, dzięki przemianie wykonaje przez krew Syna Bożego, działającego Ducha Świętego, moje serce, Twoje serce stało się podobne do serca Jezusa Chrystusa. Myślę, że znamy tą Bożą prawdę i przypominamy sobie moment, kiedy Filip przyszedł do Pana Jezusa i zadał mu skierował prostą prośbę. Panie, chcielibyśmy zobaczyć Ojca. Pokaż nam Ojca, tak wiele o Nim mówisz, tak ciągle się do Niego odwołujesz. Jeżeli zobaczymy Ojca, już nam na tym wystarczy. I Filip chyba był zaskoczony, może się nie spodziewał tej odpowiedzi, którą usłyszał od Jezusa. Jezus mówi coś bardzo wspaniałego, mówi bardzo prosto. Mówi: Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca. W Jezusie, w Bożym Synu mieszkała ta pełnia ojcostwa. On nie tylko mówił o Ojcu, On nie tylko przekazywał prawdę, nie tylko odwoływał się, że został przez Niego posłany, ponieważ Bóg ukochał ten świat, ponieważ Bóg ukochał Ciebie, mnie, abyśmy byli zbawionymi. Ale w Jezusie żył ten obraz, ta prawda, ta pełnia Jego Ojca. I mówi: słuchaj Filipie, kto widzi mnie, widzi mego Ojca. Działanie Ducha Świętego i ta natura Boża, która ma zamieszkać w naszych sercach, ona ma spowodować przede wszystkim, i to jest cel wylania Bożej łaski, aby w nas zamieszkała natura naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Aby w nas królowała Jego natura, Jego sposób życia, sposób zachowania, sposób rozprowadzonych naszych rozmów, aby w Nim można było zauważyć Jezusa Chrystusa. Taki jest cel działania Bożego Świętego Ducha. I jeżeli Duch Święty przenika moje serce, jeżeli Duch Święty dotyka moje serce, a moja natura się nie zmienia, mój charakter się nie zmienia, sposób życia się nie zmienia, to drodzy umiłowani, należałoby się bardzo mocno zastanowić nad sobą. Dlatego, że Bóg, który powiedział, masz być moją wyłączną własnością, On ze swojej strony wszystko czyni, aby ta wyłączna Jego własność była dokładnie taka sama, podobna, przybliżona do tego obrazu, który On chce widzieć w nas. Słowo Boże nas bardzo często, kiedy czegoś naucza, odnosi się do Ojca. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Tak bardzo jednoznacznie to słowo, to polecenie, zalecenie, oczekiwanie Boże, ono jest odniesione do tego, który wnosi w nasze życie tak wiele łask. Skoro mój Ojciec jest święty, skoro mój Bóg jest święty, skoro Duch Święty jest święty, skoro Boży Syn jest święty, to Jego dziecko i ten, który został ułaskawiony Jego krwią, powinien być święty. I Boże Słowo tego oczekuje. Jeżeli chcę być wyłączną własnością mego Boga, to w moim sercu musi żyć i królować mój Pan. W moim życiu nie może znaleźć się coś, co nie pochodzi od Bożego majestatu, co nie pochodzi od Bożego tronu. Dlatego krew Syna Bożego, ona została wylana po to, aby obmyła i oczyściła. Kiedybyśmy dotknęli chrztu wodnego, listu apostoła Pawła do Rzymian, doczytamy się nam bardzo wspaniałych rzeczy, pokazujący nas, że te wszystkie wydarzenia, one mają jeden cel: doprowadzić do śmierci starego człowieka, unicestwić stare zwyczaje, stary sposób życia, stary sposób zachowania i wlać w nowe pochodzące od Boga, nowe pochodzące od Jezusa Chrystusa, nowe, które jest wlane przez moc i siłę Ducha Świętego. Tak bardzo tego Bóg oczekuje, tak bardzo Bóg tego właśnie pragnie, aby ta pełnia Bożej mocy, siły świętego Bożego Ducha, ona przenikała i wypełniała nasze serca. Bóg pragnie, droga siostro, drogi bracie, abyś żyjąc w tym świecie był wyłączną Jego własnością, wyłącznie należał do Niego i tylko do Niego. Tak jest Boże oczekiwanie, tak jest Boże pragnienie i tylko ten, który jest wyłączną własnością Bożą, przed Nim otwarte są te skarbnice Bożych łask i Bożego błogosławieństwa. Przed Nim otwarta jest ta pełnia mocy świętego Bożego Ducha, doświadczanie tych potężnych Bożych łask i Bożego niebieskiego, cudownego pokoju. Bóg pragnie i Bóg uczynił wszystko, aby i stworzył warunki do tego, aby przyjmując Jego prawdę stać się wyłączną własnością żywego naszego Boga. Ja myślę, że to jest zrozumiałe. Skoro Pan Bóg tak wiele dla nas uczynił, tak wiele zrobił, to też i oczekuję, abym rzeczywiście służył tylko i wyłącznie dla Niego. I wszystkie obietnice Bożego Słowa, całe nauczanie Bożej prawdy, ono ma na celu zbawienia człowieka. Ono ma na celu doprowadzenia człowieka do takiego stanu, aby będąc pojednany z Bogiem, wiecznie z Nim był. Ale Twój i mój Zbawiciel oczekuje, abym żyjąc na tej ziemi, żył Jego życiem, żył Jego sposobem zachowania i Jego postępowania. On pragnie, aby te prawdy, o których mówimy, o których czytamy, o których tak wiele niejednokrotnie, których niejednokrotnie ogłaszamy, one znalazły rzeczywiste odzwierciedlenie w naszym życiu. Możemy zadać sobie pytanie, jeżeli Bóg oczekuje ode mnie, abym był Jego wyłączną własnością i nie chodzi w tej chwili o to, abym patrzył na mego brata czy na moją siostrę i doszukiwał się czy pozytywnych, czy negatywnych cech, czy sposobu postępowania, ale zadajmy sobie pytanie. Mój Pan patrzy na mnie, przebaczył mi moje grzechy, dał mi przywilej zawarcia przymierza z Bogiem przez chrzest wodny. Był dzień, w którym napełnił mnie mocą Ducha Świętego, przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. Doświadczyłem wiele razy Jego wyciągniętej dłoni. Być może uzdrowił moje ciało, kiedy wołałem, albo zmiłował się nad moimi dziećmi, czy nad moją żoną, czy nad moim mężem. Zrobił tak bardzo wiele i zadaj sobie pytanie, czy patrząc przez pryzmat Bożego Świętego Słowa mógłbyś powiedzieć, Panie, dziękuję Tobie za Twoją dobroć, dziękuję Tobie za Twoją miłość, dziękuję za Twoją łaskę, bo Twoja praca wykonana w Jezusie Chrystusie, wykonana przez moc Świętego Bożego Ducha stworzyła, uczyniła to, że jestem wyłącznie Twoją własnością. Może nie zastawialiśmy sobie nigdy takiego pytania, ale zadajmy sobie, postawmy siebie. Myślę, że każdy z nas zna Boże Święte Słowo. Jesteśmy w stanie przekazać prawdy Boże, oczekiwanie Boże, nauczanie Boże. I teraz to nauczanie przynieśmy na nasze życie. Te prawdy, które ogłaszamy, przynieśmy do naszego postępowania. Zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście mógłbym powiedzieć, tak, Panie Jezu, dzięki Twojej łasce, dzięki Twojej mocy, dzięki Twojej sile jestem wyłączną Twoją własnością. Kiedy tak przez moment zastanowimy się, przemyślimy, myślę, że nikogo nie obrażę, jeżeli powiem, że chyba zatrzymalibyśmy się przed tą odpowiedzią. Chyba zaczęlibyśmy analizować, może swoje relacje rodzinne ze swoją żoną, ze swoim mężem, może z dziećmi, dzieci z rodzicami, przechodząc dalej w życiu społeczności, zboru, swego postępowania, swego zachowania, swego reagowania. I myślę, że gdzieś tam by nam zaczęły pulsować takie te czerwone lampki, które by pokazywało, o Roman, nie, jeszcze tutaj, to nie za bardzo pasuje to do charakteru Jezusa Chrystusa. A może tutaj to, o nie, Jezus na pewno by postąpiłby inaczej. A może jeszcze w innym miejscu, o nie, to by było coś innego. Być może czasami, kiedy nie stawiamy sobie tak jednoznacznego pytania, nawiążę do tego, co już dzisiaj było powiedziane, może zachowujemy się jak Piotr. Tak, Panie, ja jestem gotowy do więzienia, ja jestem gotowy na śmierć, ja jestem gotowy, ale kiedy przyszedł sprawdzian, kiedy przyszła próba, kiedy przyszedł moment, w którym rzeczywiście te słowa, te deklaracje należało potwierdzić czynem, Ja nie potępiam Piotra, męża Bożego, ale odnoszę się do opisu biblijnego, to jednak w tym momencie czegoś zabrakło. Jednak w tym momencie gdzieś to wszystko się zagubiło. Czy w tym momencie, może za duże pytanie powiem, ale myślę, że mnie rozumiecie, czy w tym momencie Piotr mógł powiedzieć: tak, Panie, ja jestem wyłączną Twoją własnością. Wyłączna własność, która jest rzeczywiście, dąży do tego celu, się charakteryzuje tym, co było taką szatą, co było taką ozdobą naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział tak bardzo wyraźnie: uczcie się ode mnie, i wskazuje na pewne cechy swego postępowania. Wskazuje na spokój, cichość, uniżenie, pokorę i pokazuje jako to i wskazuje: uczcie się ode mnie. Popatrzcie się na mnie, zobaczcie, że ja, będąc Bożym Synem, przyszedłem na tą ziemię, zwróćcie uwagę, użyję teraz swego określenia, jak żyję w pokorze, w uniżeniu, z jakim szacunkiem do Ojca, z jaką czułością do Bożego prawa, z jaką ostrożnością, abym czasami nie naruszył Boże prawo, bo to można przeczytać, możemy odnaleźć to w słowach naszego mistrza, który powiedział, że on nic innego nie uczy, nic innego nie mówię, jak tylko to, co nauczył się o swego Boga. Proszę zwrócić uwagę, że ten, który był wyłączną własnością swego Ojca, był jedno ze swoim Ojcem. Jego życie, jego postępowanie charakteryzowało się praktycznie tym wszystkim, co zawierało się, co zamykało, co mieszkało w jego Ojcu. I stąd mógł powiedzieć dla Filipa takie bardzo jednoznaczne słowa: kto widzi mnie, widzi mego Ojca. Zrozumiewanie, to jest tak istotne, abyśmy na to zwrócili uwagę i zadali sami sobie, nie komuś, bo komuś jest bardzo łatwo zadać pytanie, czy jesteś własnością, wyłączną własnością żywego Boga, i bardzo szybko znajdę takie czy inne momenty, które zarzucę, że to nie pasują do Bożej prawdy, ale to pytanie postawić dla siebie. Ja myślę, że apostoł Piotr, jeżeli mogę użyć takiego określenia, proszę mnie źle nie zrozumieć, jego błędem było to, że te słowa, które wypowiedział, najpierw nie skontrolował, nie odniósł do samego siebie, nie zastanowił się, nie przemyślał to, co mówi, to, czego przekazuje, nie przypomniały mu się pewne nawet jego życia, pewne fakty, bo dzisiaj, czytając to Boże Słowo, analizując, moglibyśmy powiedzieć: Piotrze, dlaczego nie wróciłeś myślami do tego momentu, kiedy powiedziałeś, kiedy Jezus powiedział, że będzie ukrzyżowany, że będzie zabity, że trzeciego dnia zmartwychwstania, ty wtedy podszedłeś do Niego i powiedziałeś: Panie, nie, to nie może przyjść na Ciebie, to się nie stanie tak z Tobą. Czemu nie przypomniałeś sobie, co wtedy Jezus powiedział dla Ciebie? Tak by chciało się powiedzieć: Piotrze, dlaczego nie nauczyłeś się, użyję takiego określenia, na swojej pomyłce czy swoim błędzie? Piotrze, dlaczego nie zauważyłeś, że w tym czy w innym miejscu jednak musiał Jezus Chrystus prostować twoje zapędy, musiał zatrzymywać ciebie, musiał pokazywać tobie, że nie, tak nie należy. Jeżeli pragnę być wyłączną własnością mego Boga, tak jak Bóg powiedział mi bardzo jednoznacznie, to muszę, drodzy, zatrzymać się i zapytać siebie, czy rzeczywiście w moim sercu mieszka to uniżenie, mieszka ta pokora, mieszka to posłuszeństwo, mieszka to oddanie, mieszka to zaufanie, jakie żyło w Jezusie Chrystusie w stosunku do swojego Ojca. Jeżeli, analizując nasze życie, jednak zauważymy, że czegoś nam w nim brakuje, to, drodzy, mamy taki wspaniały przywilej. Apostoł Paweł mówi: oto dzisiaj jest dzień łaski, oto dzisiaj jest dzień przyjemny, oto dzisiaj jest ten dzień, w którym są wyciągnięte dłonie naszego żywego, świętego Boga. Tym bardziej, drodzy, że to, że Bóg nas umiłował, to nie dlatego, że sobie na to zasłużyłem, bo niczym sobie nie zasłużyłem. Bóg tak jakby w tym piątej księdze Mojżeszowej też wyjaśnia dla narodu izraelskiego, dlaczego on go umiłował. I kiedy czytamy siódmy werset tego samego rozdziału, siódmego rozdziału piątej księgi Mojżeszowej, to Bóg mówi tak. kiedy powiedział, abyś był jego wyłączną własnością, mówi tak: nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swojej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, które złożył ojcom waszym, wyprowadził Pan możną ręką, wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla ludzkiego. A tak wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, i to jest tak bardzo istotne. Pan jest twój Bogiem, Bogiem wiernym. Boże obietnice, Boże prawdy, które przekazują i są napisane na stronicach Pisma Świętego, one są tak i amen. I twój Bóg i mój Pan oczekuje, aby się w moim życiu wypełniło dokładnie to, co jest napisane w liście do Tytusa. Apostoł Paweł, pisząc list do Tytusa, zostawia nam bardzo ciekawe stwierdzenie. Pokazuje nam też to Boże oczekiwanie i mówi w 2 rozdziale i 14 wersecie, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Drodzy umiłowani, to miejsce Pisma Świętego znowu się odnosi do dwóch bardzo istotnych spraw. Po pierwsze, który nas wykupił od wszelkiej nieprawości, oczyścił sobie. To nasz Bóg przez moc krwi Jezusa Chrystusa odkupił i oczyścił. Oczyścił i odkupił na własność. I zadanie, które jest zostawione dla nas, zadanie, którego Bóg oczekuje w nas i chce oglądać w naszym życiu, na własność odkupił po to, abyśmy byli gorliwymi w dobrych uczynkach. To jest znowu tak bardzo istotne. Kiedy sięgamy natury Bożej, kiedy sięgamy Bożego przekazu, życie Jezusa Chrystusa, to zwróćcie uwagę, że to, co charakteryzowało, to, co szło za Jezusem, to, co służy apostołami, to właśnie możemy czytać, możemy słyszeć o tych, użyję takiego określenia, nawiązując do tego miejsca Pisma Świętego, czytamy i dowiadujemy się o tych dobrych czynach Bożego Syna, dobrych czynach apostołów. Działanie Ducha Świętego, praca Ducha Świętego, ona prowadzi nas do tego, że w pokorze i w uniżeniu zaczynamy być gorliwymi w dobrych uczynkach, w dobrym działaniu, w poświęceniu, w czystości, w uniżeniu, w zupełnym posłuszeństwie woli naszego żywego, świętego Boga. I dlatego, drodzy umiłowani, chciałbym, abyśmy zadali sobie pytanie, abyśmy rozmyślali o tej prawdzie biblijnej, którą czytamy na stronicach Pisma Świętego. Jeszcze raz powtórzę. Bóg powiedział do narodu izraelskiego, powtórzone jest to w Nowym Testamencie, Bóg oczekuje, abyśmy byli wyłączną własnością naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Stąd nauczanie Biblii dotyczy każdej sfery naszego życia. Dotyczy spraw naszej duszy, dotyczy spraw naszego ciała, dotyczy spraw naszego ducha. Dotyczy całego naszej osobowości. Bóg oczekuje, abym był wyłączną własnością Jego w moim życiu, w moim postępowaniu. Czy mogę wykonać Boże prawo, o którym wspomniałem, będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej myśli, z całej siły, z całej duszy swojej, nie będąc wyłączną własnością mego Boga. Pozwalając, czy zachowując w swoim życiu pewne cechy, pewne rzeczy, które nie pochodzą ze źródła Bożego. Czy mogę być wyłączną własnością mego Boga, kiedy brakuje w moim życiu pokory i uniżenia? Czy mogę być wyłączną własnością mego Boga, kiedy brakuje mi posłuszeństwa? Drodzy umiłowani, ja myślę, że nie muszę ja odpowiadać, ale Słowo Boże odpowie dla każdego jednego z nas i my każdy z nas możemy udzielić sami sobie odpowiedzi. Dlatego tak bardzo bym chciał, abyśmy zastanowili się nad tym miejscem Pisma Świętego, abyśmy pamiętali o tym, że będąc zbawionymi, ułaskawionymi, obmytymi krwią Jezusa Chrystusa, będąc tym świętym ludem nabytym, odnowionym dla Bożej chwały, musimy pamiętać, że Bóg oczekuje od Ciebie i ode mnie, abym był wyłączną własnością Jego, wyłącznie żył dla Niego, służył Jemu, wykonując wolę Jego świętej łaski, Jego prawdy, Jego oczekiwaniom. I dlatego chciałbym, abyśmy też wspólnie się pomodlili, abyśmy wspólnie zawołali do naszego Boga, zawołali do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i zapragnęli, aby jeszcze raz, być może już zdawaliśmy sobie odpowiedź na to pytanie, być może rozmyślaliśmy o tym, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, ale abyśmy jeszcze raz zadali sobie pytanie, czy w tej chwili, będąc na tym miejscu, stojąc przed wami, wysiedząc i słuchając tego, co staram się powiedzieć, czy mógłbym powiedzieć: tak, Panie, jestem tak bardzo szczęśliwy, jestem tak bardzo wdzięczny dla Ciebie. Chcę Ci tak bardzo serdecznie podziękować, że Twoja praca nade mną uczyniła to, że dałeś mi siły, że jestem wyłączną własnością Twoją. Drodzy umiłowani, może to jest za głębokie pytanie, może to pytanie czasami jest trudne do zrozumienia, ale chciałbym podkreślić, jeżeli brakuje cech, które są opisane i są, znajdują się w osobie Syna Bożego, jeżeli brakuje tych cech w moim życiu, nie wiem jak wy, ja nie odważyłbym się w tym momencie, w takiej sytuacji, kiedy widzę na przykład, że brakuje mi cech, powiedzieć: tak, Panie, ja jestem wyłącznie do Twojej dyspozycji. A mój Pan powie: dobrze, Roman, ale przecież brakuje Ci pokory. Dobrze, Roman, ale brakuje Ci szczerości. Dobrze, Roman, ale brakuje Ci posłuszeństwa. I dlatego niech Pan Bóg sam przemawia, dotyka i ożywia nasze serce. Może powstańmy wspólnie przed Bożym Majestatem. My wspólnie skierujemy naszą uwagę do naszego Pana i Zbawiciela i będziemy się wspólnie modlić. Będziemy po pierwsze dziękować za tą prawdę, że On za mnie umarł i dla mnie zmartwychwstał. I On żyje i jest pośrodku nas. Będziemy dziękować Mu za to, że możemy być zgromadzeni na tym miejscu, słuchać Jego słowa, modlić się, słuchać pieśni i śpiewać razem dla Bożej chwały. Będziemy dziękować, że znajduje się pośród moich braci i sióstr na tym miejscu, którymi razem spieszę do jednego celu, celu, który jest przed nami wytorowany przez Boże Święte Słowo. A zarazem chciałbym, aby mimo wszystko każdy z nas indywidualnie dla siebie zadał to pytanie: Boże, czy mogę w tej chwili tak z całą świadomością, z całą odpowiedzialnością, z całą pokorą, uniżeniem powiedzieć: tak, Panie Jezu, dzięki Twojej łasce, dzięki Twojemu miłosierdziu jestem wyłączną, wyłączną Twoją własnością. Ja myślę, że to jest coś wspaniałego, że Bóg uczynił wszystko, abyśmy mogli odpowiedzieć: tak, Panie Jezu, dziękujemy za Twoją pracę i za Twoją łaskę, ale do tego jest potrzebne, abyśmy, że tak określę, pochylili się przed Jego Bożym Majestatem, pochylili się przed Jego świętą Bożą prawdą. I jeżeli czegoś mi brakuje, jeżeli coś zauważam w swoim życiu, że jednak nad czymś powinienem popracować, to jeszcze raz powtórzę: dzisiaj jest ten dzień przyjemny, dzisiaj jest ten dzień Bożego miłosierdzia, dzisiaj są wyciągnięte dłonie Jezusa Chrystusa. I dzisiaj przyprowadził mnie i Ciebie na to miejsce Twój i mój Pan, abyśmy mogli skorzystać z Jego świętej pomocy, abyśmy mogli przyjść do Jego tronu i powiedzieć: Panie, oddaję Ci się, Panie, potrzebuję Ciebie, Panie, przepraszam, idę do Twojego tronu, idę do Twojego majestatu. Może czasami i dzisiaj mi jest potrzebne to postępowanie Piotra, kiedy spotkały się spojrzenia Bożego Syna Jezusa i Piotra. Piotr gorzko zapłakał. Inaczej Piotr zaczął pokutować. Zrozumiał swoją słabość, zrozumiał swoją nicość i zrozumiał, jak bardzo jest uzależniony od Boga, jak bardzo jest uzależniony od Jego siły, Jego pomocy, jak bardzo Mu potrzebny. Znamy to miejsce słowa Pawła, który powiedział: ja wszystko mogę, ale nie zatrzymał się na tym stwierdzeniu. Od razu pokazał na źródło, na moment, skąd i kiedy on może. Mówi: ja wszystko mogę, ale w kim? W Jezusie Chrystusie. Chwała naszemu Bogu. W Jezusie Chrystusie, w moim Panu, bo moja siła jest w Nim. Moja prawda jest w Nim. Moja łaska wypływa od Niego. Wszystko jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. I my się będziemy modlić. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego wsparcia, posilenia, może takiego Bożego błogosławieństwa w życiu, to kiedy będziemy się modlić, a ktoś by poczuł taką potrzebę, może wyjść do przodu, ugiąć kolana, aby cały zbór, bracia, wspólnie razem, abyśmy oddali Cię w ręce Tego, który na Golgocie powiedział wspaniałe słowo i my go wszyscy znamy. Słowo, w którym zamyka się ta prawda Bożej łaski, Bożego miłosierdzia i Bożej miłości. Wykonało się w Jezusie Chrystusie. Chwała naszemu Bogu. Wykonało się w Jezusie Chrystusie. Wykonało się w naszym Zbawicielu. Boża dłoń została wyciągnięta. Łaska Ducha Świętego została przekazana. Krew Syna Bożego obmyła i oczyściła. Boże Słowo nas wprowadza w te wspaniałe prawdy o łasce, pokoju i błogosławieństwie naszego Ojca. Dlatego będziemy się modlić. A jeżeli ktoś by potrzebował pomocy, wsparcia w tej modlitwie, może wyjść do przodu. Drugi